Zważamy to słowo i dlatego chcemy wiedzieć, co w tej materii mamy czynić w naszym życiu. Kolosan 3 rozdział, pierwszych 10 wersetów czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umartwiajcie. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętość, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Konieczność umartwiania się, absolutna konieczność, dlatego że Słowo Boże tak nam o tym mówi. To, co ziemskiego, to, co cielesnego, to, co pożądliwego mamy w naszych organizmach, w naszych ciałach, w naszych duszach umartwiać, abyśmy naprawdę żyli według Bożego sposobu. Werset ten odnosi się do grzesznych działań popełnionych w ciele wskutek pokus i podszeptów szatana lub skażonych skłonności naszego grzesznego serca. Jeśli jednak duchem uczynki ciała, jak Słowo Boże mówi, umartwiacie, żyć będziecie. A więc wiecznie będziemy żyć, jak będziemy umartwiać w naszych ciałach to, co jest ziemskie, to, co jest z tego świata, to, co jest zachcianką tego świata. Nasz Pan chodzi drogami przeciwnymi myśleniu ciała i krwi, zupełnie inaczej, dlatego że nie ciało i krew dziedziczą żywot wieczny, ale nasz duch, dusza, to jest to, co dziedziczy żywot wieczny. Jezus Chrystus mówi do nas, że powinniśmy płakać nawet nad sobą bardzo często i siać w naszym życiu we łzach. Nie dziwmy się, że płaczemy nieraz, że stajemy na kolana, wylewając nasze serce przed Panem, zaczynamy płakać. To jest to, co rzeczywiście ma się dziać w naszym życiu. Abyśmy potem, po tym padole łez, mogli żyć z radością na wieki wieku z naszym Panem. Bóg każe nam umrzeć, mówiąc, że jest to sposób, aby żyć. My rzeczywiście musimy umartwić w nas to, co jest ziemskiego. Żeby żyć, musimy umartwić najpierw. Żadna inna droga nie jest bardziej przeciwna ciału i krwi, a jednak tylko ona prowadzi do życia. Ta droga za Bogiem naprawdę prowadzi do życia, ale ona jest też drogą, która umartwia nasze zachcianki cielesne. Musimy najpierw umrzeć dla grzechu i świata. Aby móc żyć życiem łaski, musimy umrzeć śmiercią naturalną, aby żyć w chwale. A więc na ziemi, póki jesteśmy w ciele, mamy umartwiać w nas wszystko cielesne, a na końcu mamy w ogóle umrzeć na tej ziemi, aby żyć na wieki wieków. I to tak Bóg wszystko ukształtował, abyśmy naprawdę w radości naszego Pana na wieki wieków przebywali. Z tego wynikają takie dwie rzeczy. Pierwsze to umartwianie skażenia jest warunkiem koniecznym, wymaganym od każdego, kto ma być zbawiony. Jeśli umartwiacie uczynki ciała, żyć będziecie. Po drugie, ze zwrotu duchem wynika, że chociaż pracę umartwiania człowiek może wykonywać własną mocą, to jednak grzech może umartwić tylko mocą Ducha Świętego. Jeśli nawet wysiłkiem naszym możemy coś zrobić, żeby jakoś dobrze czy szlachetnie postępować, to jednak, żeby uśmiercić grzech w nas, bez Ducha Świętego tego nie zrobimy. A więc musimy być podatni na Boże kierownictwo, ale też musimy być podatni do tego, żeby Duch Święty kierował całym naszym życiem. Po trzecie, nie uważajmy powstrzymywania grzechu przed uzewnętrznieniem się za prawdziwe umartwianie grzechu. Jeżeli powstrzymujemy się, żeby nie wyłaził z nas grzech, to to jeszcze nie jest umartwianie się. Bo łaska powstrzymująca grzech nie jest tym samym, co ma łaska umartwiająca grzech. Łaska powstrzymująca grzech to nie jest to samo, co łaska umartwiająca grzech. Musimy zwrócić na to baczną uwagę, bo to jest naprawdę ważne. Bóg powiedział do Abimelecha, jest to zapisane w 1 Mojżeszowej 20 rozdziale 6 wersecie. Toteż ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Grzech tego człowieka był poskromiony. Sam Bóg pomógł mu, by poskromić ten grzech, ale nie był umartwiony. Na to musimy zwrócić uwagę, rozróżnić te dwie różne rzeczy. Nawet jeśli walczysz ze sobą, nie popełniasz pewnych grzechów, to jednak nie jest to jeszcze wyplenione z naszego życia i coś jeszcze w tej sprawie trzeba robić. Grzech tego człowieka był poskromiony, ale nie umartwiony. Lew zamknięty w klatce nadal pozostaje lwem. Nawet jeśli nie może chodzić swobodnie i pożerać ofiar, podobnie jest z ludźmi. Możemy lwa w zoo oglądać, prawda? Czy jest dla nas groźny? No nie, bo jest w klatce. Ale jeśli się go wypuści na wolność, to od razu zaatakuje. Więc musimy wiedzieć, że podobnie jest z człowiekiem. To jest podobnie jak ci, którzy walczą z alkoholem w tych spotkaniach biorą udział, to mówią tam na tych spotkaniach, że alkoholik od 20 lat powstrzymujący się, prawda? Ale nadal mówią, że są alkoholikami. I taka jest prawda. I taka jest prawda, bo w jakichś wyjątkowo niesprzyjających momentach oni wrócą do tego. Podobnie jest w naszym życiu. Jeśli nawet mamy na tyle siły, żeby poskromić siebie i żeby to na wierzch nie wyłaziło z nas, to jednak nadal jest to w nas. I nie jesteśmy uwolnieni, nie mamy jakby tej łaski uśmiercenia grzechu w nas, uśmiercenia pożądliwości w nas. Chociaż powstrzymują się ludzie od realizacji tych grzechów, do których się skłaniają, to jednak poskromienia grzechu nie należy uważać za jego umartwienie. Człowiek może przez pewien czas bez pomocy łaski umartwienia powściągać się i powstrzymywać przed spełnianiem swoich pożądliwości. Różne są okoliczności w życiu, które powstrzymują w nas czynienie złych rzeczy. Jednak nie jesteśmy od tego wolni, bo to jest łaska umartwienia, która pochodzi od Boga. Może nawet przez wiele lat panować nad daną pożądliwością jakiś człowiek. A jednak pożądliwość ta pozostaje nieumartwiona. Dlatego nie uważajmy poskromienia grzechu za jego umartwienie, bo to są dwie różne rzeczy. Po czwarte, obojętność wobec danego rodzaju grzechu nie jest niezawodnym dowodem na to, że grzech ten został umartwiony. Nie traktujmy obojętności wobec niektórych grzechów za ich zbawcze umartwienie, bo tak nie jest. Jest to wielki błąd, któremu wielu ludzi ulega, bo myślą, że skoro nie mają pragnienia popełniania niektórych grzechów, do których czują wstręt z powodu swego, na przykład, wykształcenia, to w sercach ich wykonane jest dzieło umartwienia i uświęcenia, chociaż istnieje wiele zewnętrznych przyczyn, które zniechęcają i odwodzą ich od tych grzechów, takich jak na przykład choroba, zaawansowany wiek, wyrzuty sumienia, wykształcenie czy naturalne usposobienie. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ludzie mają większą skłonność do określonych grzechów niż do innych? Człowiek może przejawiać obojętność i niechęć wobec niektórych grzechów w wyniku ataku choroby. Chociaż dawniej na przykład był pijakiem bądź cudzołożnikiem, jednak z powodu choroby bądź pogorszenia zdrowia nie ma obecnie pożądliwości ani pragnienia czynienia tych grzechów. Może też być tak, że odnawiają się w nich pragnienia czynienia tych grzechów, jednak nie ma siły, aby te pragnienia spełnić i taka obojętność wobec grzechów wynikająca z choroby nie jest skutkiem działania łaski umartwiającej. Po prostu okoliczności życiowe tak się złożyły, że dany człowiek tego nie czyni. Taka niechęć do grzechu może wynikać z zaawansowanego wieku. Kiedy człowiek jest słaby, pozbawiony sił, także nie jest w stanie popełniać grzechów, na przykład cudzołóstwa i pijaństwa, jakie dawniej popełniał i znajdował w nich przyjemność, jednak teraz nie ma siły, żeby to robić. Może to też wynikać z dobrego wykształcenia i zasad moralności, które powstrzymują ludzi przed popełnieniem jawnych i skandalicznych grzechów. Po prostu tłumaczą to sobie, mają rozum, mają umysł dobrze rozwinięty i z powodu tego powstrzymują siebie, ale nie są wolni. Ten grzech nie jest zniszczony, jest tylko przyciszony. Może to też wynikać z wyrzutów sumienia. Kiedy człowieka gnębią wyrzuty sumienia, kiedy Bóg pokazuje takiemu człowiekowi płomienie piekła, to może sprawić, że człowiek taki jest przez pewien czas, najczęściej tak długo, dopóki czuje potępienie, powstrzymuje się od popełniania grzechów. Boże groźby w sumieniu człowieka sprawiają, że gniew kwaśnieje i staje się tak gorzki, że człowiek nie chce go czynić. Nie jest to jednak działanie łaski umartwiającej. Umartwiającej w sercu, lecz wyrzuty sumienia, które gryzie i dręczy człowieka i sprawia, że jest wtedy obojętny na dany grzech. Kolejną przyczyną obojętności człowieka wobec niektórych grzechów może być jego naturalne usposobienie. Chociaż każdy ma w sobie grzech od urodzenia, jednak istnieją pewne grzechy, do których dany człowiek wykazuje większą skłonność niż do innych, zależnie od swego charakteru, bo na przykład choleryk jest najbardziej skłonny do gniewu, sangwinik jest najbardziej skłonny do nieczystości, Istnieje wiele grzechów, do których człowiek czuje największy wstręt z powodu swego usposobienia. Luther wyznał, że nigdy w całym swoim życiu nie miał problemu z chciwością. I nie wynikało to z działania łaski umartwiającej, ale z jego naturalnego usposobienia. Był to naturalny dar dany mu przez Boga, a nie dar łaski. Pewne znane podobieństwo mówi tak. Załóżmy, że trzymasz w jednym miejscu razem psa i owce. Owcy dajesz do jedzenia mięso, a psu trawę. Jednak żadne z nich nie tknie tego pokarmu. Owca nie tknie mięsa, a pies nie tknie trawy. Wynika to z natury tych zwierząt i tak też jest w naszym przypadku. Naturalne usposobienie człowieka skłania go do popełniania takich, a nie innych grzechów. I nie należy tego przypisywać łasce umartwiającej. Nie przypisujmy łasce umartwienia tego, co jest tylko skutkiem ciężkiej choroby, zaawansowanego wieku, edukacji, wyrzutów sumienia bądź naturalnych skłonności usposobienia człowieka. Po piąte, musimy umartwiać nie tylko wewnętrzne i ukryte grzechy, ale też grzechy jawne i gorszące. Musimy umartwiać nie tylko pożądliwości ciała, ale i umysłu. Nie tylko uczynki ciała, ale to, co myślimy w sobie, w swoim sercu oraz oskarżenie w wewnętrznym człowieku. Umartwienie dotyczy też podbijania w niewolę nie tylko podłych czynów, ale i złych uczuć. Nie tylko podłych czynów, które człowiek wykona, ale też to, co się dzieje w jego wnętrzu, w jego sercu. Paweł mówi w Kolosan 3:5: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo i nieczystość. Możemy myśleć, że wszeteczeństwo i nieczystość to jedno i to samo, ale nie jest tak. Wszeteczeństwo jest grzechem uczynku, a nieczystość to grzeszenie w myślach i uczuciach. Dlatego jest powiedziane wszeteczeństwo i nieczystość. Dlatego, że człowiek może nie być wszetecznikiem, ale w myślach swoich może być kompletnie zepsuty. Tak jak Jezus kiedyś do faryzeuszy powiedział, pobielacie to, co z zewnątrz, żeby było ładne, a w środku zgniłe, zepsute kości. Dlatego właśnie człowiek, jeśli nawet nie czyni, to musi też oczyszczać swój umysł, żeby nie miał zanieczyszczonego wnętrza. Paweł nakazuje umartwiać wszeteczeństwo, to znaczy nieczystość w czynach, ale nie zatrzymuje się na tym. Ale mówi, że musimy panować nad swymi grzesznymi uczuciami i skłonnościami do tych grzechów. Musimy umartwiać już pierwsze poruszenia i ukryte skłonności do każdego grzechu w swym sercu. Niech praca umartwiania będzie nakierowana szczególnie przeciwko tym grzechom, które najczęściej popełniamy, które dominują w naszych sercach, przeciwko którym najwięcej się modlimy, a jednocześnie najsłabiej z nimi walczymy, które najwięcej nas martwią, najłatwiej osaczają i panują nad nami. My wiemy, co jest takiego niewłaściwego w naszym życiu. Każdy z nas wie, co jest w jego osobistym życiu, nad czym trzeba panować i trzeba zrobić Boży porządek w naszym życiu. Dawid mówi w Psalmie 18, w wersecie 24. Wystrzegałem się niegodziwości mojej. Wystrzegałem się mojej niegodziwości. To znaczy, wystrzegałem się moich szczególnych grzechów, grzechów, do jakich jestem skłonny z powodu mego usposobienia, moich ukochanych nieprawidłowości. Niektórzy ludzie kochają to zło, które czynią. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, żeby odrzucić grzech z naszego życia, musimy go znienawidzieć. Rada na to jest taka. Jaką dał swym dowódcom król aramejski? Druga Kronik, 18 rozdział, 30 werset. Nie wdawajcie się w bitwie ani z małym, ani z wielkim, ale tylko z samym królem izraelskim. Znamy tą historię. Nie wdawajcie się w bitwę z kimś, kto jest nawet duży, ale z samym królem, z samym władcą, nad tym, co bardzo często króluje w naszym życiu. Dlatego najwięcej walczmy ze swymi ukochanymi grzechami, tymi grzechami, które lubimy, do których mamy skłonność z powodu swego usposobienia, które najłatwiej nas pokonują i najwięcej nas dręczą w życiu. Z tym musimy przyłożyć szczególną naszą uwagę, żeby zwyciężyć, żeby pokonać, żeby umartwić to w naszym życiu. Nie myślmy, że dokonamy tego wielkiego dzieła umartwienia, podchodząc do niego ogólnie i pobieżnie. Dopóki nie zaczniemy zajmować się dokładnie każdym grzechem z osobna, to niczego nie osiągniemy. Jak chcemy tak ogólnie sobie walczyć z nieczystością w naszym życiu? Nic nie osiągniemy. Jeśli podchodzimy do swoich grzechów i skażenia jak do jednej całości, nigdy nie będziemy mogli zerwać z nimi, aby je umartwić. Mocno związanej wiązki kijów nie połamiemy. Nawet najsilniejszy człowiek na świecie nie złamie tego. Kiedy je rozdzielimy, wtedy każdy może je z łatwością połamać jeden po drugim. I tak też jest i w tym wypadku w naszym życiu. Jeśli będziemy zajmowali się każdym pojedynczym grzechem z osobna i pracowali nad jego umartwieniem, wtedy będziemy mogli go przezwyciężyć i umartwić. Myślę, że to rozumiemy. Całej wiązki nie złamiesz. Tak jak mówiłem, nawet najsilniejszy człowiek na świecie nie połamie. Będzie się wyginać aż w pół i nie pęknie. Tak jak Salomon kiedyś powiedział, że potrójnego sznura nie da się zerwać. Ale jak rozdzielisz na poszczególne nitki, z łatwością porozrywasz. Dlatego musimy się nauczyć w naszym życiu walczyć z grzechami w pojedynkę. Nie tylko jako całość chciejmy odrzucać, ale rozdzielmy i zajmijmy się każdym z osobna. A zobaczymy, że przyjdzie wielkie zwycięstwo od naszego Pana. A mamy dużo do zrobienia w naszym życiu. Każdy z nas. Każdy z nas ma dużo do zrobienia w swoim życiu. Dlatego też przychodźmy przed Boże oblicze i zacznijmy czynić według Bożej rady, aby uporządkować nasze życie. A to jest niezwykle ważne. Amen. Amen.